Dzisiaj będę monotematyczny. Dzisiaj będę miał jeden cel przed sobą, aby go przedstawić i aby każdy z nas wyszedł z tego miejsca, a przy obiedzie takim rodzinnym, gdyby ktoś zapytał z zewnątrz, a jaki był temat, żebyście umieli odpowiedzieć choćby dzisiaj, może jutro i pojutrze, a jeśli za tydzień, to bardzo byłbym wdzięczny Bogu. Ja wiem, w jakim tempie żyjemy i jak łatwo nam umykają tematy zwiastowania, ale też poddaję się roli Ducha Świętego, żeby to On wyrył treści zwiastowane w sercu, bo temat nawet najlepiej przedstawiony, jeśli nie ma inspiracji duchowej, to tak jest, że czasami zapominamy. Kochani, dzisiaj, gdybym miał zatytułować swoje zwiastowanie, to brzmi ono Barnaba, syn pocieszenia. Rzadko, ja osobiście nie słyszałem tak często poselstwa na temat tego męża Bożego, a jak zobaczyłem, przyjrzałem się, bardzo dużo Słowo Boże, szczególnie Dzieje Apostolskie, poświęcają miejsca temu człowiekowi. Barnaba, syn pocieszenia, przez niektórych nazywany mniejszy apostoł, bo też obok apostoła Pawła pełnił służbę apostolską, wiele zborów założyli, wiele dobrego się działo. I dzisiaj o tym będę mówić, aby Barnabę przedstawić jako wzór dla nas, dla naśladowania. Dzisiaj moglibyśmy powoływać się na jakieś autorytety, nieżyjące, żyjące, ale dlaczego mamy to robić, skoro Słowo Boże, to żywe Słowo, ma tak piękne postaci, z których możemy brać przykład. Kochani, do czego się wam przyznam? 40 lat temu, może troszeczkę mniej, a może 40 lat temu, kiedy byłem takim chłopcem, dzisiaj jestem niewiele większym chłopcem, w szkole dzieci biegały i przezywały mnie Miś Barnaba. Gdybym dzisiaj wrócił w moje rodzinne strony i porozmawiał z kolegami, których nie widziałem właśnie tyle lat, tak byśmy doszli do tego, kto jest kto, to na pewno by powiedział: o, Miś Barnaba przyjechał. No nie wiem, skąd się to wzięło, ale miałem szczególną taką kurpulentną postawę, taki śmieszek, wesołek, który zawsze gdzieś tam na przedstawieniach choinkowych zawsze musiałem dostać rolę misia. I to przylgnęło do mnie. I byłem nazywany Miś Barnaba. Oczywiście ktoś, kto zna twórczość Jana Brzechwy, wie, że Barnaba to był ten wilk Barnaba, zamożniejszy od Nababa, ale jakoś to było, że ja byłem tym misiem Barnaba. Kochani, 40 lat musiało minąć, żebym dowiedział się, no może nie 40, może 20 od tamtego czasu, żebym dowiedział się, kim naprawdę, co to imię znaczy, kto nosił to imię. I dzisiaj raduje się moje serce, że to imię, które brzmiało gdzieś tak swojsko już tyle 10 lat, nagle nabrało innego znaczenia, nagle nabrało innego wymiaru. Dzisiaj, w przeciwieństwie do tamtego szalonego czasu, kiedy dziewczynki ciągałem za każde przezwisko za warkocze i byłem prześladowcą nieustępliwym, dzisiaj powiem: chciałbym być podobny do Barnaby. Chciałbym wzorem sługi pańskiego Barnaby mieć takie efekty w służbie, mieć jego charakter. O tym będę mówić. I to będzie dzisiaj takim zwiastowaniem na ten niedzielny poranek. Kochani, Kościół, jak już wspomniałem, dzisiaj rano jesteśmy dziedzicami. Jest dziedzictwo nad nami, które przekazał nam Bóg, które przyobiecał i które wypełnia w naszym życiu, wypełnił już w życiu tych, którzy spotkali się z Jezusem w wieczności, ale również my, którzy mamy tą nadzieję spotkania z Panem, żyjemy tym dziedzictwem i to dziedzictwo odnosi się do nas tu i teraz. Ale nie tylko mamy udział w dziedzictwie wieczności, tej, która jest przed nami, tam, po weselu barankowym, kiedy będziemy razem z Nim, kiedy twarzą w twarz poznamy naszego Pana, w którego teraz wierzymy, a którego kiedyś zobaczymy, ale również kiedy patrzymy na nasze życie chrześcijańskie, teraz, kiedy żyjemy, teraz, kiedy mamy różne plany, kiedy żyjemy treściami mniej lub bardziej duchowymi, chciałbym powiedzieć, że również to dziedzictwo, ta spuścizna przodków wiary, ojców wiary, bardzo duże ma znaczenie w naszym życiu. Dlatego chcę mówić o Barnabie, dlatego chcę mówić o nim, bo jednym z tych bohaterów wiary, z których należy brać przykład, jest między innymi on. Wiele kazań wygłoszono na temat innych mężów, Piotra, Pawła, Tymoteusza. A dzisiaj właśnie ta postać. Kochani, na temat dziedzictwa chciałbym może zacząć troszeczkę, aby później przejść do wspomnianego już i przedstawionego sługi pańskiego Barnaby. List do Kolosan. 1:12-14. Przeczytamy na chwałę Bożą. Na temat tego dziedzictwa, o którym troszeczkę wspomniałem. Apostoł Paweł, ja tylko króciutko wprowadzę, który pisze list do Kolosan, na początku wygłasza dziękczynną modlitwę, modlitwę wdzięczności za braci, za siostry w Kolosach i wygłasza te piękne słowa, aby w tym dziękczynieniu przed Bogiem dojść do tego 12 wersetu, który mówi tak. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Apostoł Paweł wyraża swoją wielką wdzięczność, składa dziękczynienie Bogu Ojcu, który Kościół w Kolosach, a słowo jest uniwersalne i dzisiaj możemy powiedzieć o sobie, a również i nas, powinniśmy być Bogu wdzięczni za to, że On nas uzdolnił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Jesteśmy ciągiem dalszym tych świętych, którzy byli powołani na przestrzeni wieków, na przestrzeni nawet tysiącleci, bo to już 2000 lat. I my ciągle możemy wierzyć w to, my ciągle w to ufamy, my ciągle jesteśmy o tym przekonani, że to dziedzictwo rozpoczęte w dziejach apostolskich w czasie pierwszego kościoła po dziś dzień ma miejsce. Nie z nas, nie nasza metryka pochodzenia. My, poganie z pogan, w życiu byśmy nie mieli prawa utożsamiać się z jakimś dziedzictwem świętych Izraela czy pierwszego kościoła, gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Jego miłosierdzie. Czytamy, On nas zdolnymi uczynił. On dał nam tą zdolność. To nie z nas, ale z Boga. Po drugie, jak czytamy, to Bóg wyrwał nas z mocy ciemności. 13 werset, który wyrwał nas z mocy ciemności. Wyrwał z grzesznego świata. To tak jakby jakiś piękny kwiatek posadzony między ostami, cierniami, dzikimi jeżynami, ogrodnik przyszedł i zobaczył, że on nie pasuje do tego miejsca, że w tym kwiatuszku jest jakiś potencjał, jest coś, co sprawia, że on ma wartość. Rozchyla te chaszcze, te jeżyny, kując może sobie przy tym ręce, bierze delikatnie, wykopuje ten kwiatek i wsadza go do przepięknej oranżerii, gdzie są warunki idealne dla wzrostu, gdzie nie brakuje słońca, gdzie nie brakuje wilgoci, gdzie nie brakuje odżywczych składników. Dzisiaj przed naszym Bogiem takimi my jesteśmy, wyrwani z mocy ciemności, wyrwani z grzesznego świata, którym dano warunki do wzrostu, do tego, aby się rozwijać. Pytanie już na początek, co my z tym zrobimy? Jak się w tej sytuacji zachowamy? Czy dostatecznie będziemy Bogu za to wdzięczni? Czy pójdziemy za tym powołaniem, które jest nad nami, za tym dziedzictwem, które ofiarował nam Bóg? I po trzecie, to Bóg przeniósł nas do Królestwa Syna. Tak jak ten kwiatuszek właśnie do Królestwa Syna zostaliśmy przeniesieni. i dlatego jesteśmy kontynuatorami tego dziedzictwa świętych na przestrzeni wieków. Tłumaczenie interlinearne, greckie, dosłowne, czasami nawet trudne w takim gramatycznym pojęciu do zacytowania, ale tam jest słowo po słowie napisane, jak dany tekst brzmiał w oryginale. To ten fragment, pozwólcie, że zacytuję od 12 do 14 wersetu. Możecie śledzić tekst w swoich Bibliach albo słuchać tego, co przeczytam, co z greckiego jest przetłumaczone, a brzmi to tak. Dziękując Ojcu, który uczynił was dość dużymi do udziału w dziedzictwie świętych, w świetle, który wyciągnął nas z władzy ciemności i przestawił do królestwa Syna miłości, Jego, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. Bardzo ciekawie brzmi szczególnie ten 12 werset, który mówi nam, że apostoł Paweł dziękuje Ojcu, który uczynił nas dość dużymi. Uczynił nas dość dużymi. Inny fragment Słowa Bożego mówi, że dopóki dziedzic jest dziecięciem, to pozostaje pod władzą kuratora, zarządcy, bo sam we własnym imieniu nie umie zarządzać majątkiem, który mu się prawnie należy. Ale jakie to piękne, jakie to cudowne na dzisiaj, że my nie musimy podlegać jakiejś jurysdykcji możnych duchownych tego świata. Tych, którzy niejednokrotnie roszczą sobie prawo do mądrości wszelkiej duchowej. A my, jako laikat, mielibyśmy być za mali do wzięcia dziedzictwa w swoje posiadanie. Słowo Boże mówi, że chwała niech będzie Bogu za to, że nas wystarczająco dużymi uczynił, abyśmy zobaczyli, jakie jest nasze dziedzictwo, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jakie mamy prawa, przywileje i obowiązki i co nam zostało darowane w Jezusie Chrystusie. Czytamy tutaj dalej, że mamy udział w dziedzictwie świętych, w świetle, w tej światłości, która Kościół otacza, przestawił. Tam czytaliśmy przeniósł. I znów to Boża ręka, wszechmocna ręka, wzięła nas jak kukiełki bezradne, nie mające nic do powiedzenia. Wziął i po prostu przestawił. Mówi, stój tutaj dziecko, służ mi wiernie, a będziesz oglądać taką chwałę, o jakiej nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jacy malutcy jesteśmy przed obliczem Pana, a jacy wartościowi. To mnie zadziwia i to mi mówi, jak bardzo Bóg nas umiłował. Idąc dalej tym tropem tego tłumaczenia, czytamy, że przestawił do królestwa Syna i tutaj miłości, Syn miłości. Czytamy w naszym tłumaczeniu, że jest to Syn umiłowany, a w tym tłumaczeniu Bóg, z jakim ciepłem mówi o swoim Synu Jezusie Chrystusie, Synu moja miłości. To jest tak intymne wyznanie, że my rozumiemy je jako relacja między zakochanymi ludźmi. Dziewczyną, chłopakiem, mężem, żoną. Żono moja miłości. O, jakby się chciało tak częściej mówić. Żona kiwa głową. Oj, chłopeczku, porozmawiamy na ten temat przy obiedzie. Ale Bóg Wszechmocny mówi, Synu moja miłości, idź na ziemię. Ulituj się nad tymi ginącymi, wyrwij ich z mocy ciemności, daj im nowe życie. A więc takie jest nasze dziedzictwo i skoro jesteśmy na tyle duzi, na tyle wielcy, że możemy oglądać, brać w posiadanie, dlatego będziemy to czynić. Jesteśmy spadkobiercami ojców wiary, jak powiedziałem, pierwszego kościoła apostolskiego, Piotra, Pawła, Barnaby. Oni mieli udział w tym świetle. Oni chodzili w tym świetle. Oni o tym świetle wszystkim opowiadali. Oni nieśli światło Chrystusowe w najdalsze zakątki. I dzisiaj patrząc na postawę Barnaby, bo zbyt krótki czas, żeby o innych mówić, patrzmy, uczmy się i bądźmy użyteczni. A więc, kochani, w Dziejach Apostolskich, 11 werset i 22 do 24 przeczytam. Jest to taki fragment większej całości, ale jeśli chodzi o Barnabę, to właśnie ten werset jest takim kluczowym. Przeczytam najpierw wersety 22 do 24 11 rozdziału Dziejów Apostolskich, a później kilka słów na ten temat powiem. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Ten 24 werset jest kwintesencją mojego zwiastowania. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego, pełen wiary, co skutkowało tym, że wielu ludzi zostało pozyskanych dla Pana. I właściwie całe sedno zostało przekazane. Gdyby nie to, że mam zamiar rozwinąć jeszcze to po trosze, to już by był koniec kazania. Ale powiem tak. Najpierw chciałbym zobaczyć, kim razem z wami, kim był Barnaba. Przyjrzeć się tej osobie tak troszeczkę bliżej, żeby troszeczkę nam się przedstawił. W Słowie Bożym, bo to ze Słowa Bożego swoje wiadomości czerpałem, nie ze źródeł historycznych, ale Józef było jego prawdziwym imieniem. Nie było imienia Barnaba w kalendarzu, bo wtedy pewnie takich kalendarzy, jak mamy dzisiaj, nie było w Izraelu. Raczej Barnaba było przydomkiem, by nie powiedzieć przezwiskiem. Dlatego, że było to w takim świetle pozytywnym, dlatego różniło się od Barnaby, o którym ja mówiłem, od przezwiska. Był to raczej przydomek. Był to raczej przydomek, bo prawdziwym imieniem tego sługi Bożego było Józef. On pochodził z Cypru, z rodziny lewickiej, z pokolenia Lewitów i z Cypru przeniósł się do Jerozolimy i tam Bóg mu zezwolił na to, aby miał uczestnictwo w wydarzeniach wczesnego Kościoła. Nawrócił się, zaczął, na pewno był napełniony Duchem Świętym, zaczął zgromadzać się z innymi braćmi, siostrami na codziennym rozważaniu. Wiemy, jaki Kościół wczesnych dziejów był gorliwy. I był to człowiek, który został zapisany naprawdę złotymi zgłoskami już w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich. W 36 i 7 wersecie czytamy, kto to był. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Barnaba odkrywa się dzisiaj nam w ten sposób. Józef, który został przez apostołów nazwany Barnabą. Nie dlatego go nazwali Barnaba, bo pięknie brzmiało, tylko dlatego, że widzieli w nim coś, takie cechy, które dało się ująć w to słowo tak brzmiące. Ale oni widzieli, jakim był człowiekiem. Oni widzieli, jakim pocieszeniem jest dla ludzi, dla zboru w Jerozolimie. Pocieszał ludzi, odwiedzał, podtrzymywał na duchu. W innym miejscu czytamy takie tłumaczenie też tego przydomka, że był to syn pocieszenia, ale również i syn zachęty. A więc apostołowie, patrząc na tego człowieka, który nie wahał się sprzedać swojej ziemi, nie wiemy, czy to był duży majątek położony gdzieś na Cyprze, skąd się przeprowadził, czy to była już ziemia nabyta w okolicach Jerozolimy, ale wiemy, że kiedy zobaczył ubóstwo współbraci, że kiedy zobaczył, jak wielki niedostatek panuje pośród pierwszego kościoła prześladowanego, ukrywającego się, pozbył się swojej ziemi, a pieniądze złożył u stóp apostołów. Chwilę potem czytamy, że różnie ludzie reagowali w takiej sytuacji. Chwilę później możemy czytać historię o Ananiaszu i Safirze, którzy zatrzymali część majątku, ale nie Barnaba, nie ten syn pocieszenia, nie ten Lewita rodem z Cypru, który całą sakiewkę z tymi pieniędzmi złożył u stóp apostołów i nie powiedział, a teraz obiecajcie mi, że będę miał to dożywotnią rentę, dlatego że złożyłem majątek u waszych stóp, teraz dajcie mi na piśmie, że będę tutaj administratorem w tym zborze i nie ruszę się stąd, bo tu teraz jest mój dom, bo ja nie mam nic. On poddał się do dyspozycji Ducha Świętego, on poddał się do dyspozycji Bożej i był otwarty na wszystko, co tylko Bóg chciałby czynić w jego życiu. Kochani, kiedy patrzymy na Jerozolimę po śmierci Szczepana, to wiemy, że została ona ogarnięta wielkim ogniem prześladowań, że rozgorzało prześladowanie niespotykane nigdy dotąd, jeśli chodzi o Kościół, a wierzący, którzy tam byli, wielu z nich musiało uciekać poza granice Jerozolimy. Rozproszyli się po całym okręgu. Od Syrii naprawdę trudno by wymieniać wszystkie te okręgi, które stały się miejscem schronienia chrześcijan. Również w Antiochii, taka nazwa Antiochia Syryjska, bo tu chodzi o Antiochię, która jest położona na granicy tam gdzieś w Syrii starożytnej, a obecna granica Turcji. Jedną z takich ciekawych rzeczy jest to, że nie była to jedyna Antiochia, ale była także Antiochia Pizydyjska, w której apostoł Paweł później był właśnie z Barnabą. I jak historycy mówią, jeszcze 16 innych Antiochii było w tamtym okręgu. Bo tak też to było, że był władca Antioch, więc na cześć jego nazywano poszczególne miasta i takimi przydomkami, im większy był władca, tym więcej miał miast swojego imienia. Zresztą nie jest to nam obce. Wiemy, ile ulic, ile szkół, jakie imiona dzisiaj nosi. Ale to jest ciekawe, że właśnie w tej Antiochii była duża diaspora Żydów. Już przed prześladowaniami było bardzo dużo zamieszkałych tam Żydów i gdzie mieli uciekać ci wierzący? Gdzie oni mieli uciekać? Mówią, ten miał wujka w Antiochii, tamten miał ciocię, a tamten biznes jakiś może miał, więc zaczęli i Antiochia stała się wielkim miejscem zgromadzenia tych wszystkich uciekinierów i oni głosili najpierw samym Żydom Ewangelię, tam zamieszkałym, ale później zobaczyli, że również i Grecy dają posłuch temu, co opowiadają ci wierzący w Jezusa Chrystusa i nastąpiło tam przebudzenie. Tak duże, że Jerozolima, zbór pański w Jerozolimie usłyszał, że niebywałe rzeczy mają miejsce w Antiochii Syryjskiej, że powstał tam zbór, że ludzie się nawracają, że mają miejsce uzdrowienia, że wielu słucha Ewangelii, że wielu zgromadza się tam na spotkaniach i apostołowie, rada starszych, bracia w Jerozolimie mówią do Barnaby: przyjacielu Barnabo, ty pocieszycielu, idź no zobacz, idź odwiedź Antiochię, co też tam się dzieje. Takie wiadomości nas dochodzą, zobacz tam, zatrzymaj się, usłysz im słowem, bądź z nimi, pocieszaj ich, wzmacniaj, żeby wyrósł tam zdrowy zbór, bo entuzjazm to nie wszystko. Może potrzebują zdrowego nauczania, może potrzebują namaszczonego nauczania. I dlatego znalazł się właśnie tam Barnaba, zaczął tam zwiastować i kiedy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się. O Panie, Ty nie tylko w Jerozolimie czynisz cuda, ale tutaj, w tej Antiochii, tu w Syrii, pośród ludu obcego języka, czynisz takie rzeczy. Uradował się i dlatego, że był synem zachęty, więc i tu czytamy w tym 22 wersecie, i zachęcał wszystkich. I tego, i tamtego, i tego, co wątpił, i tego, który miał jakieś znaki zapytania, wszystkich zachęcał, aby całym sercem trwali przy Panu. Barnaba, syn pocieszenia, spełnił się w swojej roli tego, który zachęcał, który dodawał ognia, dodawał żaru. I dlatego efekty oglądał po roku swojej działalności. Ale kiedy jeszcze taka ciekawa rzecz, kiedy tam przybył, kiedy zapoznał się, kiedy odwiedził, kiedy troszkę już ich tam popocieszał, popodtrzymywał na duchu, był dobrym nauczycielem Słowa Bożego, to również jedną z zasług Barnaby było to, że Saul, późniejszy Paweł, kiedy przyszedł do Jerozolimy po swoim nawróceniu, kiedy ludzie patrzyli na niego jeszcze z nieufnością na Saula, kiedy nie wiedzieli, czy on już nawrócony, czy on będzie zamykać do więzień, kiedy ze swego grona go tak wykluczali i wycofywali się, nie dowierzali mu, to był zbyt wielki prześladowca, żeby go wtajemniczyć w sprawy tam społeczności. Kto poszedł, kto wstawił się, kto odszukał Pawła? Barnaba, ten syn pocieszenia. Poszedł gdzieś tam zasmuconego, a jeszcze wtedy nawet nie apostoła, tego Saula, który dopiero co nawrócony, mówi, gdzie ja się podzieję? Ja myślałem, że idę do braci, a oni wszyscy się ode mnie odwracają, bo nie wierzą mi, że moje serce jest odmienione. To właśnie Barnaba poszedł, Saula przygarnął, pocieszył go, dodał mu otuchy, mówi, wiesz co, ja jestem wiarygodny w moim zborze, chodź ze mną, przedstawię cię Piotrowi, Kefasowi, tu innym, Jakubowi, żeby się już ciebie nie bali. Popatrzcie, zainwestował swój potencjał, swoje pocieszenie w Saula i tam go przyjęto później za wstawiennictwem Barnaby jak swego. I wracając do Antiochii, kiedy tam pojechał, aby nauczać, aby tam pocieszać, zwiastować, przypomniał sobie, że był taki mąż, że był taki sługa Saul, pamiętał kogoś z Jerozolimy, gdzie on się stracił, sobie myśli, gdzie on jest? Gdzie on jest dzisiaj? On miał taki ogień, on z hellenistami rozprawiał, on był taki, że nie było bata. W Damaszku to nawet w koszu przez okno go wypuścili, musiał uciekać, taki z niego gorliwy. Mówię tutaj o tym czasie, kiedy Barnaba udał się do Tarsu, aby tam odszukać Saula, jeszcze młodego wierzącego. I to kawał drogi, patrzyłem na mapkę, dużo zainwestował w osiołka i w suchary, żeby tam dotrzeć. Tars był bardzo daleko od Antiochii. I kiedy tam, chodząc gdzieś tam od domu do domu, pytał się, czy znają niejakiego Szawła, kiedy go znalazł, przyprowadził i razem w Antiochii przez calutki rok zwiastowali, razem nauczali, razem posilali, zbór wzmacniał się i wzrastali w namaszczeniu i w chwale Bożej wszyscy, a przy tym Barnabie apostoł, późniejszy Paweł. Popatrzcie, to Barnaba był tym ojcem duchowym dla Saula tak naprawdę, bo on dwa razy się nim zajął i dwa razy go przygarnął. To, że namaszczenie apostolskie później rozkwitło nad apostołem Pawłem, to jest inna rzecz. Ale ten Barnaba, tak mało wspominany w zwiastowaniu, jaką on piękną rolę odegrał w życiu apostoła Pawła. I później różne były ich koleje, ale apostoł Paweł zawsze z szacunkiem i atencją wypowiadał się o Barnabie. A więc efekty, jakie tam przez rok osiągnęli razem już z Saulem, to po pierwsze, w Antiochii powstał zbór, jak już powiedziałem, duży. Tylko Jerozolima przewyższała liczebnością zbór w Antiochii. Bardzo prężny ośrodek dzieci Bożych. Po drugie, o nieznanych dotąd sekciarzach, bo takich nazywano. Sekciarz, czyli ktoś, kto przynależy do jakiejś tam organizacji, do jakiegoś klanu, klubu, który wyznaje jakieś zasady i w ten sposób z lekceważeniem, myślę, wszystkich późniejszych chrześcijan określano. Ale co czytamy, że to w Antiochii nazwano po raz pierwszy chrześcijan, uczniów chrześcijanami. Jakie musiało być życie? Jaka musiała być jakość tego nauczania? Jaki musiał być charakter tych chrześcijan wierzących, że określono ich mianem chrześcijanie? Nie było to przezwisko. Nie była to pogardliwa nazwa, choć może niektórzy mówili, oto są ci Chrystusowcy. Ale Chrystus znaczy Zbawiciel, Mesjasz, namaszczony. A kiedy mówiono o nich chrześcijanie, to znaczyło dokładnie ci, którzy należą do namaszczonego. Ci, którzy wyznają królem tego Zbawiciela. I musieli normy w swoim życiu takie stosować, żeby nie przynieść ujmy Jezusowi i żeby nie przynieść ujmy temu, któremu zawierzyli. Bo gdyby patrzeć dokładnie, co znaczy słowo chrześcijanin, to w krótkich słowach moglibyśmy powiedzieć, że to oznacza naśladowca Chrystusa, odkupiony, powołany do wiecznej więzi z Chrystusem, dla którego słowo objawione w Piśmie Świętym jest normą najwyższą. jak dzisiaj zdewaluowało się pojęcie chrześcijanin. Dzisiaj wyjdźmy na ulicę. Dzisiaj wyjdźmy na klatkę schodową. Gdzie nie spotkamy chrześcijan? Jaki wielki nawias trzeba brać w określenie chrześcijanin dzisiaj, kiedy wszyscy mienią się chrześcijaninami. Jak się to bardzo dzisiaj zdewaluowało. Kiedy my mówimy dzisiaj, składając świadectwo, że przez nawrócenie staliśmy się chrześcijanami, to ludzie ściągają znacząco brwi, przymrużają oczy tylko po to, żeby nie wybuchnąć śmiechem. I to tak jak Polak-Węgier, dwa bratanki, tak i my tym, którym zwiastujemy, mówią, ty chrześcijanin, ja chrześcijanin, podajmy sobie ręce. To czym się teraz tak naprawdę różnimy i wchodzimy w jakieś szczegóły doktrynalne? A to jest jakość życia, a to jest zupełnie coś innego, chrześcijaństwo w pojęciu biblijnym, które bardziej udolnie albo nieudolnie próbujemy wdrażać w nasze życie, dałby Bóg, żeby bardziej udolnie. Ale to zupełnie co innego znaczyło wtedy w Antiochii, kiedy po raz pierwszy nazwano ludzi wierzących chrześcijaninami, własnością Chrystusa. Tylko 3 razy zostało to słowo chrześcijanin użyte w Nowym Testamencie, ale po raz pierwszy właśnie w Antiochii. Kochani, czy dziś słowo chrześcijanin znaczy to samo? Dla nas tak. Dla nas tak. Ale my jesteśmy dziedzicami światłości, chciałoby się wykrzyknąć. Ale my jesteśmy dziedzicami światłości. Dlatego chciałbym teraz już krótko pewne cechy wynikające z tego 24 wersetu 11 rozdziału, które miał sługa pański Barnaba, aby je uwypuklić i jakąś lekcję dla nas wynieść, żeby to nie była tylko jakaś tam opowieść o człowieku, który miał na imię Barnaba. Żeby to nie była taka lekcja historyczna z korzeniami w Biblii. Czytamy o nim, że był to mąż dobry, pełen Ducha Świętego, wiary, a sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Dlaczego służba Barnaby była tak bardzo owocna? Dlaczego ona była tak efektywna? I tu już przechodzę do konkretu, aby dzisiaj coś wziąć dla siebie, aby dzisiaj coś przekazać pozytywnego. Po pierwsze czytamy, że był to człowiek wyjątkowego charakteru. Był to mąż dobry. Oczywiście w Słowie Bożym czytamy, że dobry jest tylko Bóg i tu jest mowa o dobroci nad dobrociami. Ale kiedy klasyfikujemy według naszego ludzkiego pojęcia postawę ludzi, ich charakter, to kim są, to śmiało możemy potwierdzić, że o jednych można powiedzieć, to człowiek dobry, a o innych nie możemy tego powiedzieć, bo ma w sobie coś, co sprawia, że to słowo nie pasuje. I to był po pierwsze charakter. Był mężem dobrym i prawym przed Bogiem. Był mężem dobrym w jakimkolwiek wymiarze moglibyśmy sobie wyobrazić, był naprawdę mężem, o którym można powiedzieć dobrym. Bo nawet choćby to, o czym wspomniałem, to, że przygarnął Saula w Jerozolimie, to świadczy o jego dobroci. On miał czułe serce, to, że był w stanie podzielić się z braćmi, siostrami swoim majątkiem, nie oczekując niczego w zamian. To był przejaw jego dobroci, to był przejaw jego dobrego charakteru. To, że był w stanie zostawić Jerozolimę, nie wiem, czy miał rodzinę, czy nie, ale kiedy bracia z Jerozolimy mówią, Barnabo, pójdź do Antiochii, zobacz, co się tam dzieje i tam, jeśli będzie potrzeba, usługuj tamtejszemu zborowi, zostawił wszystko w Jerozolimie, przeniósł się do Antiochii. Popatrzcie, człowiek krnąbrnego ducha, człowiek, który miałby na względzie jakieś stanowiska kościelne, cokolwiek, co by go w jakiś sposób wiązało, nie byłby w stanie wykazać się takim charakterem, takim ciepłem, taką uległością, bo to też jest taką cechą charakteru bardzo piękną. A więc czy charakter Barnaby jest dzisiaj dla nas zachętą? Tak. Niech nam Pan dopomoże być ludźmi dobrymi. Cokolwiek byśmy podpięli w punktach pod słowo dobry, to niech mówią o nas. Ten człowiek to człowiek dobry. Ten człowiek to człowiek sprawiedliwy. To jest człowiek prawy. Będziemy dzisiaj modlić się o to, żeby nasz charakter był charakterem według charakteru myśli Bożej. Może nie wyczerpałem tematu, co to jest charakter Barnaby i czym się to przejawiało, ale przejdźmy dalej. Drugą rzeczą znamienną w postawie Barnaby to było to, że był pełen Ducha Świętego. I znów, któż z nas na tym miejscu nie chciałby być napełnionym Duchem Świętym, tak jak sługa pański Barnaba? Ileż rzeczy cudownych widział w swoim życiu. W zborze w Jerozolimie obcował, był, dotykał, modlił, widział demony wyganiane, widział ludzi uzdrawianych, sam się modlił, sam to oglądał, w pierwszym kościele uczestniczył, był, jak czytamy, człowiekiem napełnionym, pełnym Ducha Świętego. Nie do połowy, nie troszeczkę, ale do przelewu był pełnym Ducha Świętego. W czym się to przejawiało? Chociażby to, że w zborze w Antiochii był zaliczony i wymieniony w gronie ścisłego przywództwa i mniemam, że był dobrym, cenionym nauczycielem Słowa Bożego. Bo czytamy, że nauczał i to nauczanie miało wielkie efekty. A więc namaszczenie Barnaby przejawiało się w jego namaszczeniu, w jego namaszczonym nauczaniu. Został wysłany przez to, że miał pełnię Ducha Świętego, przez to, że był człowiekiem namaszczonym, kiedy przywódcy w Antiochii zobaczyli, że Bóg, że Duch Święty wzywa ich do czegoś więcej niż tylko tworzenia dużego zboru w Antiochii. Nie mieli planów może jakichś szczególnych, żeby w statystykach prześcignąć Jerozolimę, żeby na dorocznym zjeździe prezbiterów w statystykach wykazać, że mają większe składki członkowskie niż zbór w Jerozolimie. Oni kochali zaginionych ludzi. Oni widzieli, jak wielkie bezprawie, jak wiele ciemności jest w całym tamtym świecie. Dowiedzieli się od Ducha Świętego, że Cypr potrzebuje Ewangelii, że ta wyspa potrzebuje Bożego Słowa. I mówią, kogóż tam poślemy? A Duch Święty mówi, kogóż tam pośle? Do serc przywódców tamtego zboru mówi, odłączcie mi Barnabę, męża pełnego Ducha Świętego, odłączcie mi Saula i poślijcie ich na misję. Starczy już tej kariery w Antiochii. Starczy już tego. Ziemię sprzedałeś, jesteś już teraz do dyspozycji Pana. Nie zapuszczasz korzeni ani w Jerozolimie, ani w Antiochii. Idź zwiastować Ewangelię innym ludziom, Cypryjczykom. I właśnie po tym poznajemy i tu widzimy charakter, ale też i namaszczenie, bo nienamaszczonego, nieletniego, takiego letniego Duch Święty nie posłałby na Cypr do zwiastowania Ewangelii. Kochani, namaszczenie i dobry charakter Barnaby, jak już wspomniałem, widać w późniejszym etapie jego działalności. Kiedy poszedł razem z Saulem, ja chciałem wiedzieć, w którym momencie Saul stał się Pawłem i tak kartka po kartce czytałem, bo mówię, no w życiu Abrahama, no to wiadomo, jakieś wydarzenie miało miejsce, w życiu Sary też, że już nie Saraj, ale była nazwana od tego momentu Sara. Ale kiedy Saul stał się Pawłem, to pewnie jest zagadką i dla was, ale dla niektórych może. Ale prawdą jest, że kiedy wybrali się na tą wyprawę misyjną na Cypr, kiedy zaczęli już działać, zwiastować tam słowo, w którymś momencie czytamy w słowie, a Paweł nazywany też Saulem. I wtedy już od tego momentu mówi się Paweł, nie Saul. I w tym momencie w życiu Pawła, apostoła, coś eksplodowało. On był dobrym pomocnikiem Barnaby w Antiochii. On był dobrym powiernikiem, kiedy nieśli pomoc dla ubogich w Jerozolimie z Antiochii, bo i w tym tamten zbór miał udział. Ale kiedy poszli na misję, apostoł Paweł rozkwitł. To był jego żywioł, to było jego życie. I w tym momencie już nie Barnaba jest wymieniany jak na pierwszym miejscu w tym duecie, ale apostoł Paweł. Czy człowiek, który nie jest pełen Ducha Świętego, mógłby znieść coś takiego, że nagle ktoś jest liderem, że to właśnie Paweł pierwszy staje na, gdzieś tam na podwyższeniu, to Paweł głosi Ewangelię, to Pawła tam oczywiście kamienie pierwsze sięgają, kiedy został, może wtedy się i cieszył Barnaba, ale prawdą jest, że człowiek namaszczony umie cofnąć się pół kroku i nie szukać swego, i nie szukać swego. Oczywiście, kiedy ja mówię o Barnabie dzisiaj same dobre rzeczy, bracia i siostry, to wyobraźmy sobie, że to jest człowiek taki jak my i to mi się w nim najbardziej podoba. To nie był chodzący ideał, bo na razie wiemy, że miał piękny charakter, że był człowiekiem namaszczonym, za chwilę przejdziemy krótko, że miał wielką wiarę, ale to był taki sam człowiek jak ja i ty. Kiedy mówi później do Pawła w dalszej jakby działalności: Pawle, na najbliższą wyprawę misyjną zabieramy Jana Marka. A Paweł mówi: nie, 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 Jan Marek odstąpił nas w którymś miejscu. On później z nami nie szedł, więc ja uważam, że nie zasługuje na to, żeby go brać z sobą. Barnaba mówi: a właśnie, że zasługuje. I w tym momencie się zjeżył, byśmy to tak mogli powiedzieć. Normalny człowiek z krwi i kości, który bardziej może kochał Jana Marka, może z nim był jakoś związany, ale chciał przeforsować, żeby zabrać z sobą Jana Marka. A Paweł: nie, nie, nie. Jeśli tak, to nie kłóćmy się, żyjmy w miłości i pokoju. Ja zabieram z sobą Sylasa, a ty bierz Jana Marka i idźcie w swoją stronę. Było takie spięcie, była taka scysja, ale apostoł Paweł nigdy nie wyraził się jakoś nie tak o Barnabie, bo później w liście do Koryntian apostoł Paweł nazywał Barnabę nie Barnabą, tylko Barnabaszem i mówi: czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Tam Koryntian koryguje i ich tam strofuje. On wspomina, że Barnabasz jest takim samym sługą jak i on i takie same przywileje powinien mieć tak samo ten, kto Ewangelię głosi, niech z Ewangelii żyje. O to chodziło, żeby, ale ci robili inaczej, żeby nie dać Koryntianom powodów do obmowy. A więc widzimy, że to był człowiek taki jak my. Miał swój charakter, ale umiał to wszystko pod Boże prawo jakoś tak przystosować i jego życie było czymś pięknym. A więc jego charyzma, był człowiekiem pełnym Ducha Świętego i jego wybór zadecydował, jak jego życie będzie przebiegało. Zdecydował się uwierzyć. Czy mamy to słowo przed nami i wiemy, że był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i pełnym wiary. Jak bardzo ważną jest wiara w życiu chrześcijanina, moim, twoim, w przypadku Barnaby jego również. Zostało to podkreślone, że on dokonał jakiegoś wyboru, bardzo ważnego wyboru w swoim życiu. Będę wierzył bez względu na okoliczności, będę wierzył sprzedając ziemię, że Bóg da mi zabezpieczenie. Będę wierzył idąc do Antiochii, że będzie mi Pan błogosławił tak samo tam, jak i w Jerozolimie. Będę wierzył jadąc na Cypr, płynąc na Cypr, że Bóg będzie ze mną, tak jak był w Antiochii. I później wiele, wiele, Listra, Ikonium, Derbe, te wszystkie miasta misyjne, w których był, w których zwiastował, cierpiał głód, niedostatki, prześladowania, różnego rodzaju uciski. Człowiek, który nie ma głębokiej wiary w sercu, nie byłby w stanie tego przejść i tego osiągnąć. A więc, bracie i siostro, jeśli zapytałbym pytanie retoryczne, czy wiara obok namaszczenia i dobrego charakteru jest ważna? Naprawdę ważna, naprawdę ważna. Jakiego wyboru dokonamy? Czy zainwestujemy, będę wierzył Bogu, będę wierzył Jego Słowu, będę wierzył Jego obietnicom, będę wierzył Jego przesłaniu i planom dla mojego życia. Uczmy się tego, Jego wybór, jakże ważny był Jego wiara, ale także i droga, którą szedł. Jego droga i jego efekty, które później oglądał, były warte tych pięknych trzech cech, o których mówiłem, bo mnóstwo ludzi przyprowadził do Pana, tak już podsumowując. Wielu uwierzyło w Antiochii, ale wielu uwierzyło po drodze. te wszystkie miasta, miasteczka, wioski mniejsze i większe, gdzie razem z Pawłem zwiastował, wszędzie zostawiali po sobie ślad, który w Królestwie Bożym nie zniknął nigdy, tak jak rzeczy znikają. Bo ze źródeł historycznych doczytałem, że w 526 roku przyszło tak wielkie trzęsienie ziemi, że Antiochia Syryjska została dosłownie prawie że zmieciona z powierzchni ziemi. Czy dzieci Boże, zbór pański, który tam był, został ostrzeżony? Czy oni ocaleli, czy nie? Dzisiaj to są próżne spekulacje, to jest zbyt odległa przeszłość. Ale jedno jest pewne, że to, ten czas dla tego miasta, dla historii tego miasta, jaki został dany, Barnaba, Paweł i inni wykorzystali w sposób najpiękniejszy z możliwych. 500 lat minęło i miasta nie było. A ile dusz stamtąd poszło do Pana, do wieczności? Ilu Antiocheńczyków spotkamy kiedyś, kiedy będziemy u naszego Pana? Przez zwiastowanie, przez charakter, przez namaszczenie, przez wiarę Barnaby, o którym dzisiaj tak wiele mówię. To jest piękne. Nigdy nie wiesz, co może być jutro, pojutrze, za tydzień, za rok. My nie wiemy, jak się rzeczy będą miały. Dzisiaj coś jest, jutro może tego nie być. Antiochię ktoś zbudował dla Antiocha Epifanesa, czy jakiegoś innego, Antiocha Wybawcę, dla jego czci miasto zniknęło, bo były to tylko mury, ale ci, którzy tam żyli, ale ci, którzy tam wierzyli, ci, którzy tam sławili Boga, oni nie przeminęli, bo dzisiaj są z Panem. Nie byłoby ich tam, gdyby nie sługa Barnaba, o którym dzisiaj wiele mówię. Bracia i siostry, powstańmy do modlitwy. I wierzę, że będziemy mieli o co się modlić. Wierzę, że przyjdziemy, biorąc to dziedzictwo duchowe zostawione nam przez sługę pańskiego Barnabę do swojego życia, a te lekcje, w których nam nie dostaje, niech dobry Bóg, ten, który daje wszystko, ten, który nam okazał łaskę, który nas przeniósł do Królestwa Syna, Jego miłości, niech nam dopomoże, abyśmy w tych dziedzinach, a mianowicie, czy mój charakter jest charakterem wedle myśli Bożej? Każdy z nas, zadając to pytanie, z pokorą może stwierdzić, dużo mi brakuje. Dużo mi brakuje, żeby powiedziano o mnie, mąż lub niewiasta, chłopak lub dziewczyna, dobry. A jeśli dobry, to powiedziane powierzchownie, ale na taki Boży sposób. Niech każdy z nas może mieć takie określenie. Czy jesteśmy ludźmi i charakter, jak powiedziałem, dziedziczymy częściowo po naszych rodzinach, częściowo po naszych przodkach, ale też i w Bożym Królestwie wypracowujemy. Charakter to jest taka rzecz. Charyzma, namaszczenie, tego nie odziedziczymy. Z tym się nie urodzimy. Nad tym możemy pracować tylko na kolanach, w oczekiwaniu na Boży dar, na Bożą łaskę. A więc prośmy Pana o Jego namaszczenie, o to, że jeżeli ktoś powie, że jest to człowiek namaszczony, to żeby tak było przez Bożą łaskę i przez nasze posłuszeństwo, aby przyjąć tą łaskę. Módlmy się o wiarę, aby była to decyzja serca. Będę wierzył, wyznałem ustami ku zbawieniu mojemu. Będę wierzył i będę wiernym człowiekiem Bogu. A więc jeżeli jestem w tym niedostatecznie dobry, prośmy Pana o to. I po czwarte, niech Pan tak naszą drogę prowadzi, abyśmy patrząc wstecz widzieli takie efekty, jakie mógł oglądać Barnaba w swoim życiu.